Myślę, że dobrze jest od czasu do czasu wyobrażać sobie, jak to będzie, kiedy otrzymasz dokładnie to, o co się modlisz. Jak będziesz się czuł, kiedy... Jak będziesz to przeżywał? Jakie będą twoje emocje? Wiecie, my wiemy, jakie są emocje czekania. Ale myślę, że dobrze jest wyobrażać sobie, jakie będą emocje tego świętowania, kiedy będziemy widzieli to wszystko. Wiecie, każdy z nas otrzymał prawdopodobnie swoją własną obietnicę. Niektóre z nich mamy podobne, niektóre z nich tak naprawdę są obietnicami bardzo szczególnymi dla nas. Dlatego, że każdy z nas jest szczególny w oczach Bożych. Ale wiele z tych obietnic też mamy bardzo podobnych. Takich jak wierzymy o zbawienie, nawrócenie bliskich nam osób. Ludzi, którzy są gdzieś blisko naszego serca, wierzymy, że oni przyjdą i połączą się razem z Chrystusem i zaczną z Nim iść i podążą za Nim. Jedna z takich obietnic, która też może być nasza wspólna, to jest to, że my będziemy również, dożywając w Nim, doświadczali coraz więcej wolności w naszym życiu. Ja myślę, że to są wszystko niesamowite rzeczy. Kiedy to następuje, jest jakaś reakcja. Czy wyobrażałeś sobie, jaką będziesz miał reakcję? Ja myślę, że to jest niesamowite. Niektórzy z was nawet nie wiecie, jak będziecie się zachowywali, kiedy to w końcu nastąpi. Niektórzy z nas będziemy tak bardzo oszołomieni tym wszystkim, że nie będziemy wiedzieli tak naprawdę czasami, co z tym zrobić, kiedy to nastąpi. I jak się zachować? Czasami jesteśmy zaskoczeni Bożą dobrocią. I ja też modlę się, żebyśmy byli też zaskoczeni Bożą dobrocią, ponieważ Bóg kocha zaskakiwać nas w swoim własnym też czasie. Dzisiaj, kiedy mówimy dalej o obietnicy Bożej, chciałbym przypomnieć wam o tych rzeczach, które powiedzieliśmy wcześniej, dlatego że ja wierzę w to, że Bóg jest Bogiem obietnicy. Nie wiem dlaczego, ale od samego początku Biblii Bóg obiecuje i tak naprawdę na samym końcu również dalej obiecuje. Całe Pismo Święte zaczyna się od obietnicy i tak naprawdę kończy się obietnicą. Kończy się obietnicą Jego przyjścia. Kończy się obietnicą spełnienia Jego Królestwa, wypełnienia tego wszystkiego, co powiedział. Zaczyna się to od tej obietnicy odkupienia człowieka, po grzechu człowieka. Zaczyna się od tego, że Bóg ma plan dla człowieka i że ten plan się wypełni i kończy się obietnicą. Przez całe Pismo Święte to jest nieprawdopodobne, jak Bóg jest Bogiem obietnicy. I za każdym razem, kiedy człowiek się do Niego zbliża, pierwszą rzecz, którą Bóg robi, to jest daje nam obietnicę. To jest Jego dar dla nas. Bóg daje nam swoją obietnicę. Powiedzieliśmy również o tym, że Bóg prowadzi nas przez obietnicę. Tak jak naród izraelski, Bóg powołał z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej i prowadził ich. I my wiemy o tym, że nie prowadził ich drogą na skróty przez 11 dni, bo tyle mogło im zająć, tak naprawdę tyle mogła im zająć ta podróż, gdyby podróżowali bezpośrednio z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. 11 dni mogli to zrobić. Ale jednak prowadził ich 40 lat. Dlaczego? Bo Bóg często prowadzi ciebie w tej obietnicy, dlatego że ona również zmienia ciebie. Bóg zawsze przygotowuje ciebie na to, co przygotował dla ciebie. Cofnę płytę jeszcze. Bóg zawsze przygotowuje ciebie na to, co przygotował dla ciebie. To znaczy, że nie tylko obietnica się liczy i nie tylko to miejsce, w którym ty dotrzesz się liczy, ale również jaki będziesz się liczy. Bóg również przywiązuje wagę do ciebie, bo On kocha ciebie i On pragnie, abyś ty w tej obietnicy, podążając za tą obietnicą, dokonywał tej przemiany, która jest potrzebna, że w momencie, kiedy dotrzesz do tej obietnicy, będziesz gotowy na nią, tak aby wejść w nią i posiąść ją i abyś jej nigdy nie stracił w życiu. Powiedzieliśmy również, że Bóg przychodzi do naszego życia osobiście. Powiedzieliśmy, że On nie ma wnuków. Ja jestem dziadkiem, mam wnuczkę, czekam na wnuka, ale Bóg nie ma wnuków, Bóg ma tylko dzieci. To znaczy, że w każdym pokoleniu On chce przyjść do każdego z nas indywidualnie, osobiście. On chce przyjść do ciebie i do mnie osobiście. Tydzień temu mówiliśmy o konflikcie i o tym konflikcie Gedeona. O tym, że tak naprawdę Bóg kocha konflikt uczciwy. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że troszkę Bóg ma w sobie zadziorność. Jest troszkę zadziorny, lubi zaczepiać. Zauważyliście to? Tak, lubi zaczepić człowieka, tak go zahaczyć. Jakimś niby to słowem takim ni stąd, ni zowąd. Tak jak przyszedł do Gedeona i powiedział: Pan z tobą, mężu waleczny. No tak go zaczepił. To jest tak, jakbyś był człowiekiem bezdomnym i żebrzącym i nagle ktoś podchodzi do ciebie i mówi:
Witaj, mężu bogaty.
No przynajmniej byś to odebrał jako zaczepkę. Nie wiedziałbyś, czy masz wstać i coś zrobić, czy... Jak zareagować na taką sytuację? Bóg ma w sobie tą zaczepność. On kocha zaczepiać, ponieważ On ma plan dla ciebie. Dlatego On chce, poszukuje ciebie tak mocno, aby zaczepić ciebie. Abyś zaczął z Nim rozmawiać. I On nie ma nic przeciwko temu, kiedy zaczynasz swoją rozmowę od za pozwoleniem. Albo tak jak czytaliśmy w hebrajskim, my mamy przetłumaczone za pozwoleniem, a tak naprawdę Gedeon odezwał się do niego hola, 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 hola. I zaczyna swój własny wywód, swoją własną perspektywę. Powiedzieliśmy o tym, że konflikt ma w sobie potencjał zbliżenia. Czyli za każdym razem, kiedy Bóg chce zbliżyć się do człowieka, powstaje pewien konflikt. I za każdym razem, kiedy przychodzimy do miejsca obietnicy, powstaje ten konflikt. To było wspaniale pokazane w tej inscenizacji, że tak naprawdę Bóg daje nam swoją obietnicę, wchodzimy w nią, ale tak naprawdę najpierw spotykamy przeszkody. Później spotykamy inne przeszkody, których wcześniej nie widzieliśmy, że są jako przeszkody. I w końcu uświadamiamy sobie, że nigdy nie chodziło o to, żebyśmy tylko my ją posiedli, ale żebyśmy razem z Nim ją posiedli i żeby On nas wprowadził do tego miejsca obietnicy. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to jest nauczyć się trzymać Go za rękę i iść z Nim. Dlatego, że człowiek często chciałby usłyszeć, jaki jest cel dla nas, żebyśmy sami mogli pobiec. Ale miejsce, które On ma dla ciebie i plan, który On ma dla ciebie, sam nie jesteś w stanie tego spełnić i wypełnić. On tak naprawdę chce poprowadzić ciebie i mnie za rękę. I chciałbym dzisiaj, słuchajcie, wyczytałem to w Księdze Sędziów, wyczytałem genialny fragment. Muszę się wam podzielić z tym fragmentem. To jest 6 rozdział. Posłuchajcie. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój. Pamiętacie te słowa? Powiedzmy razem, za pozwoleniem. Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest, i tu jest ciekawe, najbiedniejszy wśród Manasytów, a ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków, jak jednego męża. Wiemy o tym, że w tym momencie Izrael w ziemi obiecanej był pod okupacją Midiańczyków. Około 180 lat po wejściu do ziemi obiecanej. Także Gedeon nie był tym, który do ziemi obiecanej wszedł, tylko słyszał o tym, że to była Boża obietnica. Ale z powodu tego, w jaki sposób Izrael żył, byli pod okupacją midiańską. Byli grabieni, niszczeni. Więc Gedeon z tą pretensją mówi, Boże, jeśli takie są Twoje obietnice, to gdzie to wszystko jest? I Pan mówi, podbijesz ich, ponieważ ja będę z Tobą. Pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu Gedeon, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą, a tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. Wyobrażacie sobie tą scenę? Gedeon mówi do tego męża, który mówi do niego pod dębem, to ty tu chwilę zaczekaj, za chwilę przyjdę tutaj i złożę ci ofiarę. Ale tylko poczekaj tutaj. Pamiętaj, że ja na chwilę muszę odejść, ale jak ja wrócę, to ty tu bądź. I teraz ten, który był tam, my wiemy, że to był Jezus, mówi do niego, będę tutaj, pozostanę, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki. Bardzo interesujące. Chcecie pójść ze mną trochę dzisiaj głębiej? Nie boicie się tych słów, placki z jednej efy mąki? Tak? Nie boicie się tych słów? Zobaczcie na swojego sąsiada, bo może on śpi już, ale może jeszcze nie. Chodzi mi o to, żebyście uważali na siebie, bo teraz pójdziemy głębiej, uważajcie, pójdziemy w jedną efę mąki. A to jest bardzo interesujące. Mięso włożył do koszyka, polewkę do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. Wiecie, dla nas to są wszystko skomplikowane rzeczy, ale gdybyśmy tak teraz mieli to przełożyć troszkę na język polski, no moglibyśmy powiedzieć tak, poszedł po święconkę. A teraz niektórzy, aha. Poświęconkę, to ja wiadomo teraz już po co poszedł. Więc teraz, my wiemy teraz, co jest w święcące, tak? Co jest w święcące? My wiemy, że jest chlebek, my wiemy, że jest trochę chrzanu, my wiemy, że jest kiełbasa. Jaka kiełbasa? No, biała musi być oczywiście, tak, no i żeby było narodowo, to będzie też i czerwona, żeby była biała, czerwona flaga, więc będzie biała kiełbasa, czerwona kiełbasa, będzie jajko, musi być jajko. Wiecie, wszyscy wiecie, jaką ofiarę złożyć, tak? Więc teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, że teraz jesteśmy w Izraelu i my nie mamy święconki, tylko mamy coś innego, tak? Więc teraz oni mają jedną efemonki. No ja wiem, że już teraz was zgubiłem, bo jak mówiłem o białej kiełbasie, to niektórzy z was mówią, no teraz mówisz po ludzku. A teraz, kiedy mówimy o jednej efemonki, to nie jest po ludzku. Ale wyobraźcie sobie, że on powiedział tak, ty tutaj pobądź chwilę, ja przyniosę święconkę. Tak? Dobrze, jesteście ze mną? I poszedł Gedeon, przyrządził to, polewkę wlał do garnka, można powiedzieć biały barszcz, wlał do garnka, przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. Ktoś z was lubi biały barszcz? Oh. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż tam na skalę, a polewkę wylej, nici z białego barszczu. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. No to wyobraźcie sobie teraz taką historię, że przychodzisz ze święconką, ktoś stoi, żeby ją poświęcić i zamiast święcić ją wodą, dotyka ją, wyobraźcie sobie, że ma laskę w ręku. Ta laska to jest symbol pasterski. Kiedy Dawid mówił, że ty jesteś ze mną, twoja laska mnie wspiera. Twój kij, twoja laska mnie wspiera. To znaczy, że Jezus jest z tobą przez cały czas. I teraz on bierze tą laskę i dotyka tej skały, tej ofiary, tej święconki. Wyobraź sobie teraz, że przyniosłeś święconkę. I teraz on dotyka tej święconki i nagle bucha ogień i trawi wszystko. Puh! Oczywiście w Polsce to jest niemożliwe, bo mamy to wszystko na białych obrusach i to by się nakruszyło i ten popiół, to wszystko by się spaliło wtedy. Więc musimy sobie tak wyobrazić, że to robimy to na skalę, tą święconkę. I teraz ta święconka bucha ogniem i to jest znakiem, że Pan był w tym miejscu. To jest ten znak dla Niego. Wiecie, my wszyscy wtedy po święceniu święconki bardzo często zabieraliśmy święconkę i szliśmy do domu. Tymczasem tutaj, w tym miejscu, ta święconka nie była z powrotem wzięta do domu, spaliła się. Nie ma to jak być na miejscu, gdzie się święconka spaliła. Lecz Pan rzekł do niego i teraz Gedeon przekonał się, że był to anioł pański i rzekł, ach, Panie Boże mój, to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. I on, jako dobry Izraelita, wiedział, co to oznacza, że jeśli ty zobaczysz Boga twarzą w twarz, to zginiesz, ponieważ jesteś człowiek grzeszny. Lecz Pan rzekł do niego, zobaczcie, że tutaj nie mamy napisane anioł, tylko Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Owczy Abiezeryjskiej. Inaczej mówiąc, jak ktoś z was chciałby zobaczyć, jak wygląda popiół po tej ofierze, to może jeszcze tam pojechać i być może tam jeszcze trochę zostało. Ta święconka tam się spaliła. Mamy niesamowite trzy prawdy i dwa klucze, które są umieszczone w tym miejscu. Dlatego, że Bóg dał Gedeonowi obietnicę, tak jak daje tobie obietnicę. I tak jak Gedeon dokonał pewnych rzeczy, tak my również musimy dokonać pewnych rzeczy, żeby ruszyć w stronę obietnicy, ponieważ my chcemy ruszyć w stronę obietnicy. Kto z was chce ruszyć w stronę obietnicy? To jest dokładnie to. My chcemy ruszyć w stronę obietnicy, więc to oznacza, że musimy dokonać rzeczy, które dokonywali ludzie, którzy do tej obietnicy dotarli. I jedna z tych pierwszych prawd jest taka. Twoja obietnica jest zawsze związana z twoim powołaniem. Jedna z rzeczy, którą się uczymy, jeśli chodzi o Boże obietnice, to Boże obietnice to nie są prezenty pod choinką. To nie są prezenty pod choinką, na które się czeka. Niektórzy ludzie czekają na Bożą obietnicę. I tutaj jest ważna prawda. Na Boże obietnice się nie czeka. Czekanie nigdy nie było wolą Bożą odnośnie Bożych obietnic. Kiedy Bóg daje ci obietnicę, kończyliśmy spotkanie w zeszłym tygodniu tym, że On zawsze daje nam instrukcję, I kiedy daje nam instrukcję, on chce, żebyśmy poszli za tą instrukcją, bo za każdym razem, kiedy idziesz za Bożą instrukcją i robisz dokładnie to, co on do ciebie mówi, wtedy poruszasz się w stronę i w kierunku swojej obietnicy. Zatem twoja obietnica jest zawsze związana z twoim powołaniem. Wygląda to na oczywiste, ale nie jest. Popatrzcie, wtedy Pan zwrócił się do niego, Bóg powiedział takie słowa: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Czyli teraz mamy Gedeona, który mówi: Panie, ja chcę tej obietnicy. Gdzie jest ta obietnica? Gdzie są te wszystkie rzeczy i te cuda, które słyszeliśmy, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Jeśli ktoś ci opowiadał o cudach i ty chcesz tego i chcesz widzieć to w swoim życiu i mówisz, gdzie to wszystko jest, to Bóg i jego odpowiedź jest zawsze taka: idź w tej mocy swojej. To znaczy, w tym momencie Bóg nie tylko mówi do niego: idź, ale mówi: ta obietnica, którą ci dałem, jest związana z powołaniem, które ci dałem. I to razem musi się zbiec w jedno. Bóg powołuje nas i daje nam obietnicę i te dwie rzeczy razem schodzą się w jedną stronę. To znaczy, że obietnica i jej spełnienie nigdy nie jest poza obszarem twojego powołania. Dlatego doświadczanie obietnicy to nie magia. Nawet Bóg mówi, tu nie chodzi o to, żebyś ruszył w stronę obietnicy. Chodzi o to, żebyś ruszył w stronę swojego powołania. To znaczy Bóg daje tobie i mnie instrukcję, abyśmy poszli naszym powołaniem, które On daje nam. I abyśmy w ten sposób doświadczyli wypełnienia się obietnicy. Obietnica i powołanie schodzą się razem w jedno. Więc jeśli naprawdę pragniesz w swoim życiu wypełnienia się twojej obietnicy, musisz ją połączyć ze swoim powołaniem. Wygląda to tak. Jakiś młody chłopak mówi: ja bym chciał mieć naprawdę wspaniałą żonę, dziewczynę. Chciałbym naprawdę się, Panie, wyobraźmy, że się modli, tak? Panie, chciałbym się naprawdę dobrze ożenić. Daj mi taką marzenie po prostu kobietę. I jeszcze z takim marzenie charakterem. Aleluja. Bo kiedy już wszystko zwiędnie, Panie, to żeby ten charakter pozostał. Żebym miał się na starość czym cieszyć. I teraz Bóg mówi do niego: jeśli chcesz, mam ją dla ciebie. A ta instrukcja jest taka: zacznij swoje powołanie. Ale Panie, to znaczy, że ja teraz mam nie przeglądać listy dziewczyn, nie mam sprawdzać, która jest ta od ciebie? Nie, 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 teraz już tym nie zajmuj. Ja już wiem, czego ty chcesz. Ja teraz mam cię do tego doprowadzić. Więc teraz ty zajmij się tym, co jest twoim powołaniem. Panie, no tak, to ja nigdy nie znajdę takiej fajnej dziewczyny, która jest jak marzenie i charakter ma taki, jak moja mamusia. Czy będzie mnie głaskać, i pieścić, i tulić, i cieszyć się mną. I nawet jak źle powiem coś, to ona powie: wiem, że myślałeś dobrze. Taką kobietę mi daj, Panie. Dobrze, to już teraz wiem, czego ty chcesz, wiem, czego pragniesz. Teraz zacznij mi służyć. Panie, ale ja nic nie umiem, ja tylko... I teraz to jest na faktach, teraz już przechodzę na faktach, bo taka była... To było do tej pory pewna fikcja, a teraz przechodzimy do filmu na faktach. I wyobraźcie sobie, że taki mężczyzna rzeczywiście był, rzeczywiście tak się modlił, grał na pianinie. I grał na pianinie w kościele. On mówi: Panie, teraz mam tyle tych prób w kościele, kiedy ja taką dziewczynę spotkam? Przecież do kościoła w tamtym miejscu fajne dziewczyny nie przychodziły. Więc on powiedział: Panie, ja tutaj nie ma żadnej kandydatki, więc jak ja ją znajdę, jak ja będę tutaj ćwiczył tylko i grał? Może bym, Panie, zagrał w jakichś klubach, to wtedy może tam znajdę ją. Nie, 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 ja mam dla ciebie powołanie. Więc zaczął grać. I był tak dobry w tym graniu, że zaczął również podróżować z pastorem i grać w różnych miejscach. I któregoś dnia, to była środa, pojechał do jakiegoś kościoła i przyjechali, jak to zwykle bywa, przed spotkaniem. On przeszedł do pianina i zaczął grać. I nagle zobaczył, że jakaś dziewczyna weszła i zaczęła sprzątać jeszcze różne rzeczy, które przed spotkaniem wymagały sprzątnięcia. I on tak gra i się zapatrzył i myśli sobie, to ta. Ja nie wiem jeszcze, jaki ma charakter, bo jeszcze jej nie poznałem, ale wszystko inne, panie, to ma. Jak marzenie, marzenie. Może wymieńmy parę nazwisk jak marzenie. Jak marzenie. I on grał i po spotkaniu pastor tego kościoła mówi, słuchaj, przedstawię ci tej dziewczynie. On spojrzał na nią. Wszystko się zgadzało z bliska, tak samo jak z daleka. I zaczął z nią rozmawiać. I okazało się, że ma przesłodki głos. Mówi takim tonem, że może do końca życia słuchać tego tonu. Jeśli tylko ona utrzyma ten ton, to on może do końca życia... Kobiety mają tendencję do zmiany tonu, ale... I to było marzenie. I wiecie, pobrali się. I rzeczywiście to było to i to było szczęście. I później podróżując jako ewangeliści razem, wielokrotnie mówili o tym, jak się spotkali. Ale twoja obietnica, która w danym wypadku może mieć po prostu 80, 60, 80. Są takie cyfry w Biblii chyba. Muszę to znaleźć. Ta obietnica będzie połączona z twoim powołaniem. Większość ludzi, gdy otrzymuje obietnicę, ciągnie w stronę obietnicy. To nie jest ta droga. Nie możesz iść za obietnicą. Musisz wsłuchać się w instrukcję i podążyć za powołaniem. Dlatego, że twoje powołanie spełni dokładnie obietnicę i to marzenie, które miałeś w sercu. Ono jest dokładnie na drodze twojego powołania. Dlatego, kiedy Gedeon mówił, Panie, ja chcę tej wolności dla naszego narodu, chcę tej ziemi obiecanej, żeby ona naprawdę była nasza i wolna. Bóg mówi, nie ma sprawy. Podbij ich i będzie wolna. Inaczej mówiąc, Bóg umieścił go zaraz w miejsce powołania i on musiał pójść za powołaniem, a w momencie, kiedy poszedł za powołaniem, to wszystko, o czym marzył jako chłopiec, o czym się nasłuchał, stało się. Są różne większe, mniejsze historie i większe i mniejsze obietnice, ale każda z nich jest na drodze twojego powołania. Pamiętam kiedyś, jako mały chłopiec, miałem 8 lat. Miałem dwa marzenia. Chciałem służyć Bogu i chciałem zwiedzić świat. Chciałem widzieć krańce ziemi. To było moje marzenie. Pomyślałem sobie, jak to jest być gdzieś daleko? Jak to jest gdzieś być na krańcach świata? To musi być wspaniałe. Poznać ludzi, których nigdy nie widziałeś. Naczytałem się jeszcze jako mały chłopiec, młody chłopiec, książek o wyprawach i o ludziach, których można było zobaczyć, których nikt nie widział wcześniej. Albo stanąć stopą na miejscu, której nikt nigdy nie przeszedł. Wow! To było moje marzenie. Pomyślałem sobie, wypełnię moje marzenie. Zostanę marynarzem. Marynarz to jest ten, który jeździ po całym świecie i zwiedza te wszystkie miejsca. Pomyślałem sobie, to jest droga. To jest moja droga. Skierowałem się w stronę mojego marzenia, mojej obietnicy. I teraz poszedłem do szkoły morskiej, poszedłem na egzaminy i odrzucili mnie. Powiedzieli, pan nie widzi. Marynarz musi widzieć. Pan z daleka nie widzi. Przecież pan się rozbije. Ja mówię, panowie. Tak, Panowie, to tylko jest 0,5. A oni mówią, z wiekiem będzie gorzej, panie. Ja mówię, ale przecież ja was widzę. Nie musiałem używać okularów wtedy. Widziałem wszystko bardzo dobrze, ale nie na tyle dobrze, żeby oni powiedzieli, że to jest dobrze. I w tym momencie prysnęło moje marzenie. Ja myślałem sobie, no trudno. Nie będę zwiedzał świata, będę kopał kamienie, przechodząc po babcinej wiosce. Trudno, innym jest dane żyć i widzieć, a ja po prostu będę musiał tylko to oglądać na National Geographic. Myślałem sobie, okej. Ale wtedy Bóg mnie powołał i zacząłem służyć Jemu. Najpierw służyłem Jemu w łazie, później zostałem pastorem. Później pastorując robiłem różne rzeczy i później musiałem pojechać gdzieś i później musiałem znowu gdzieś pojechać i później znowu musiałem gdzieś pojechać. I teraz w tym roku, kiedy stanąłem na brzegu południowej Afryki i z niewiadomych przyczyn byłem sam na plaży, dla mnie niewiadomych przyczyn, później się okazało, że to akurat była plaga czegoś w wodzie i wszyscy uciekli, a ja nie wiedziałem o tym, bo nie przeczytałem w gazetach. Więc stałem w tej wodzie i zastanawiałem się, ciekawe, co to są te długie robaki, które tutaj pływają. Nie widziałem takich, ale jeszcze nigdy nie pływałem po tej części globu, więc pomyślałem, popływam trochę, więc zacząłem pływać. I tak się zastanawiałem tylko, dlaczego pływam sam. Chociaż z drugiej strony mi to nie przeszkadzało, bo gdy człowiek jest sam, to jakbyś był w świątyni. I wtedy przypomniało mi się, że jako młody chłopiec zawsze chciałem tego doświadczyć. I doświadczyłem tego. I wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę to wszystko, o czym człowiek marzy, jest na drodze jego powołania. Jeśli ty pójdziesz za nim, to wszystko, o czym marzysz. Dlatego nie warto jest odsuwać powołanie i iść w stronę marzenia, bo wtedy dojdziesz do miejsca frustracji. Za każdym razem, kiedy człowiek idzie w stronę swoich marzeń, bez powołania, bez kontekstu Bożego, w tym momencie dochodzisz do miejsca frustracji. Ale kiedy dochodzisz do miejsca, w którym mówisz, okej, Panie, ja chcę, żeby była fenomenalna w ciele i w charakterze. A On mówi, to graj na pianinie. I ty nie widzisz połączenia pomiędzy pianinem a tą dziewczyną. On widzi. Ty nie widzisz. On widzi. Twoje marzenie i twoja obietnica jest zawsze na drodze twojego powołania. Druga prawda. Wypełnienie obietnicy zależy od umiejętności podjęcia przez nas radykalnych kroków. Wiem, że radykalność nie jest w modzie. Dzisiaj radykalność jest postrzegana raczej jako coś złego. Ale posłuchajcie, co zrobił Gedeon. Gedeon zrobił coś bardzo radykalnego. I wydaje mi się, że jeśli człowiek nie jest gotowy na pewne radykalne kroki w swoim życiu, nie jest gotowy tak naprawdę, aby pójść za Jezusem. Bo wierz mi, podążanie za Jezusem będzie wymagało radykalnych kroków w życiu. Będzie. Pamiętacie, co powiedział Gedeon? Gedeon powiedział tak, Panie, ja jestem najbiedniejszy z całego rodu i najmłodszy. Powiedzmy razem najbiedniejszy i najmłodszy. No, jest bardzo ciekawe. Najbiedniejszy i najmłodszy, w związku z tym, jeśli on miał złożyć ofiarę, powiedział, że musi złożyć ofiarę z pokarmów. Ofiara z pokarmów to była ofiara, która w swojej święconce, pamiętacie koszyk ze święconką, tak? Która w swojej święconce miała wszystko z wyjątkiem mięsa. Dlatego, że jako biedny i jako najmłodszy nie mógł ofiarować mięsa. Po pierwsze, nie było go stać. Po drugie, jako najmłodszy nie mógł zdecydować. Więc od razu powiedział do anioła, ja przyniosę ci święconkę, ale bez mięsa. Tymczasem w drodze, gdy poszedł, jest powiedziane, że wziął koźle, zabił je, przyrządził i wraz z pozostałą częścią święconki przyniósł do tego miejsca. Radykalne kroki ludzi nie są wcale taką rzadkością w Słowie. Widzimy Bartymeusza żebraka, który siedzi i jako żebrak miał płaszcz żebraczy, który był w cenie i który go uprawniał do danego miejsca żebraczego. Gdy usłyszał, że Jezus przechodzi, zrzucił ten płaszcz i poszedł za Jezusem. Radykalny krok, bo stracił swoje miejsce żebracze, które było prominentne, jak również stracił swój płaszcz, czyli stracił w tym momencie, nie wiem na jakim rynku to było, ale to jest trochę tak, jakbyś poszedł na rynek, zostawił coś i później wrócił i to miałoby tam być. To rzadkością jest, żeby to zostało tam. Raczej ktoś by to wziął. I tak było również wtedy. Zabrany został ten płaszcz, więc on tak naprawdę ruszył w jedną stronę. Już nie było drogi powrotu do żebractwa. Więc kiedy chwycił, podszedł do Jezusa, Jezus zadał mu pytanie, czego ty chcesz, abym przejrzał. I Jezus, widząc jego radykalny krok, uzdrowił go. Radykalny krok kobiety, która przez 12 lat się leczyła i tak naprawdę nie mogła być uleczona i straciła wszystko. I mimo zakazu chwyciła Jezusa za rąbek jego szaty. Radykalny krok. Wiecie, radykalność nie jest w modzie, ale radykalność Bóg wynagradza. W Ewangelii Mateusza czytamy taki fragment, który mówi: od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. To oznacza, że tak naprawdę to wszystko, co Bóg ma dla nas, czeka, aż ktoś zobaczy to jako tak cenne, że zrobi coś radykalnego, aby to chwycić. Ta radykalność oznacza dla nas, dla ciebie być może, powiedzieć tak Jezusowi na całe życie. Ta radykalność oznacza być może powiedzieć: będę ochrzczony, chcę iść do wody chrztu. Ta radykalność może oznaczać: będę częścią Kościoła żywego Boga. Nie będę tylko widzem, będę po prostu częścią. Stanę się częścią duchowego domu i zacznę wspólnie razem, będąc z innymi, służyć i pomagać, aby dotrzeć do innych z Ewangelią. To oznacza bycie radykalnym. Radykalnym oznacza, że kiedy chodzisz do pracy i nikt nawet nie wie, że jesteś chrześcijaninem, nagle ty mówisz: ale ja wierzę w Jezusa. O, co wtedy o mnie pomyślą? No właśnie, musi przyjść taki moment w twoim życiu, kiedy przestanie ci zależeć na opinii wszystkich. I zacznie ci zależeć na opinii tego jednego. Ta radykalność nie musi wcale oznaczać złości, nie musi oznaczać wcale popełnienia jakichś głupich rzeczy, ale wiecie, czasami jesteśmy w środowiskach i ludzie nawet nie wiedzą, że należymy do Jezusa. Nie mogą tego rozpoznać ani po naszych słowach, ani po naszych czynach, tak dobrze się ukrywamy. Ktoś kiedyś powiedział: jeśli mieliby cię oskarżyć za bycie chrześcijaninem, czy znalazłyby się jakieś dowody w ogóle przeciwko tobie? Radykalność to jest prawda, którą widzimy w Gedeonie. Gedeon był radykalny. I trzecia rzecz. Trzeba Bogu dać to, co On chce, a nie to, co my chcemy Mu dać. Zwróćcie uwagę, że Gedeon nie powiedział: Panie, ja Ci przyniosę w takim razie to, co mam w sercu. No bo wiesz, że jestem biedny, tak? No i jeszcze jestem najmłodszy, to rozumiesz, że możliwości wielkich nie mam. Więc dam Ci to, co mam w serduszku. My lubimy to jako Polacy. Prawda? Dam Ci, Panie, serduszko moje. A co to jest? Nie wiem, ale daję Ci to chętnie. Okazuje się, że Gedeon powiedział: przyniosę Ci ofiarę z pokarmów. To znaczy w momencie, kiedy jest połączenie Boga i człowieka, on wiedział, że kiedy spotyka się Bóg z człowiekiem, on chce złożyć ofiarę. I to nie taką, jaką on chciał, taka, jaka była nakazana na dany moment. Jedna z największych rzeczy w życiu to jest dać Bogu to, co On chce, a nie to, co my chcemy dać. Największy dowód miłości to nie jest dać cokolwiek. To jest dać to, co druga osoba chce. Wiecie, największy dowód miłości jako mąż dla mnie to nie jest dać to, co mam i śpiewać nie mogę ci wiele dać. Znamy tę piosenkę, Łukasz, jak to się śpiewa? Nie mogę ci wiele dać, nie mogę dać wiele ci, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać. I teraz ja się czuję usprawiedliwiony, a ty się ciesz tym, no bo przecież takiego mnie wziąłeś, takiego mnie masz. Ale prawdziwa miłość to jest rozpoznać, co pragnie i czego potrzebuje. I dać dokładnie to. Wow. Kto z was zauważył, że dokładnie taki jest Bóg? Bóg, kiedy trzeba było odkupić człowieka, nie powiedział: nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci. Przykro mi. Ale tak naprawdę dał to, co trzeba było, aby wykupić każdego. Dał najcenniejszą osobę, jaką miał. Dał swojego Jezusa, aby każdy z nas mógł być w wolności i żyć jako dziecko Boże. On nie dał to, co chciał, on dał to, co trzeba było. Na tym polegała jego miłość. Dlatego Bóg zawsze honoruje ludzi i będzie zawsze chciał. Teraz posłuchajcie, czego Bóg chce od ciebie i zrób z tym, co chcesz, ale nie rzucaj we mnie niczym. Uwaga. Bóg zawsze będzie chciał całego twojego serca, całe twoje serce. Bóg zawsze chce porcję twojego czasu. Bóg zawsze chce porcję twojego dochodu. Bóg zawsze chce porcję twojego talentu. I zawsze chce chwałę całą za osiągnięcia. To jest to, co On chce. I radykalność sprawi, że będziesz chciał w tym żyć. Więc teraz klucze, jakie są dla nas. Pytanie, które mam do ciebie. Pytanie, które sobie sam zadaję. Czy jesteś gotowy do podjęcia radykalnego kroku? Czy jesteś gotowy do podjęcia radykalnego kroku, żeby podążyć za swoim powołaniem? Trzeba często podjąć radykalny krok. Bóg ciebie powołuje, abyś był częścią Jego rodziny. Czy podejmiesz ten krok, aby Jemu powiedzieć tak? Czy podejmiesz ten krok, aby wejść do wody chrztu i powiedzieć Jemu tak? Niech to wszystko, co było moją przeszłością, moim grzechem, niech to będzie zanurzone w wodzie i niech to zostanie w wodzie. Za tydzień mamy w ogóle chrzest. Zobaczycie ludzi, którzy podjęli taką decyzję. Myślę, że to będzie fenomenalny czas. Radykalność oznacza być może powiedzieć komuś o Jezusie. Radykalność być może oznacza zaangażowanie się. Drugi klucz. Czy przyjdziesz do Boga z tym, co On chce, a nie z tym, co sam wyprodukowałeś? Wiecie, to przebicie, to wejście, to jest tak naprawdę chwycenie Jego za rękę. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków mówi, że On złożył jedną ofiarę. Jest tylko jedyna ofiara. W Starym Testamencie było wiele ofiar. Była ofiara z większego bydła, z mniejszego bydła, z takiego ptaszka, z takich pokarmów, taka święconka. Ale kiedy Jezus przyszedł, złożył jedną doskonałą ofiarę. I od tej pory jest tylko jedna ofiara, dzięki której wchodzimy do naszej obietnicy, do życia Bożego. Razem z Nim to jest tylko jedyna ofiara i tą ofiarą to jest Jezus i nasze bycie w Nim. Jest tylko jedno miejsce i tylko jedno imię, które Bóg przyjmuje, to jest imię Jezus. Albo jesteś częścią tego imienia, albo nie jesteś częścią imienia. Jest tylko jeden sposób, aby się do Boga zbliżyć. To jest tylko jeden pośrednik, nie ma innych, nie ma wielu, jest tylko jeden. Jego imię to Jezus. To imię otwiera drogę do Jego Królestwa. To imię otwiera drogę do Jego rodziny. To imię otwiera drogę do obietnicy. To imię otwiera drogę do spełnienia. To imię to jest jedyne imię i to imię to Jezus. Słowo mówi, że na imię Jezusa zgina się każde kolano. To będzie jedyne imię, które zbawia. To jest jedyne imię, które zbawia. To jest jedyne imię, które warto śpiewać. To jest jedyne imię, które uwalnia. To jest imię Jezus. Jezus, 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 Jezus. Kiedy zawołasz to imię z wiarą, On przyjdzie do twojego serca, uczyni ciebie nowym stworzeniem i od tej pory jesteś w Jezusie, w Jezusie, w Jezusie. Jesteś w Jezusie. Wtedy ty jesteś w Jezusie. W momencie, kiedy ty zawołasz z wiarą, aby On przyszedł do twojego serca, stajesz się częścią Bożego ludu i jesteś w Jezusie. A list do Koryntian mówi tak. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz. W Nim nie było równocześnie tak i nie, lecz w Nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich nie było, twoje obietnice, twoja obietnica, być może to jest ta właśnie wspaniała, na ciele i na umyśle. Być może to jest twoja rodzina, której tak pragniesz. Być może jest to uzdrowienie. Być może jest to szkoła. Być może jest to coś, o czym pragniesz, o czym marzysz. Tak naprawdę to wszystko jest w Jezusie dla ciebie. I jest słowo, które mówi, że Boże obietnice, ile by ich nie było, czyli to oznacza, że twoja również w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. W Nim jest wypełnienie tej obietnicy. Dlatego dzisiaj zadaję tobie pytanie. Czy podejmiesz decyzję, aby być radykalnym, aby ruszyć w stronę swojego powołania i ruszyć w stronę swojej obietnicy, która jest na drodze twojego powołania? I czy chwycisz Jego za rękę? Bo tylko będąc w Nim, tylko jest tak na wszystkie obietnice. Tylko w Nim. Ta obietnica, którą On nam daje, nie jest poza Nim, jest tylko w Nim. Więc ty musisz podjąć decyzję dzisiaj. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Powstańmy. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Dlaczego dzisiaj? Dlatego, że Słowo mówi dzisiaj. Dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich. Widzisz, kiedy mówię do ciebie dzisiaj, 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 dzisiaj i kiedy słyszysz dzisiaj, teraz gdy słyszysz, reakcja twojego serca zdecyduje, gdzie będziesz. Ktoś może powiedzieć, a czemu nie jutro? Bo jutro to już nie jest dzisiaj. Bo kiedy mówisz jutro, to oznacza, że nie dzisiaj, więc podjąłeś decyzję na nie. I ja wiem, że w sobie przeniosło się na jutro, ale jutro już nie będzie. Bo ty podjąłeś decyzję w sobie, nie teraz, jutro. Więc pytanie moje nie jest, czy jutro, pytanie, czy dzisiaj. Jaką decyzję podejmiesz? Niektórzy z nas dzisiaj, którzy tu jesteśmy, wiesz o tym, że byłeś z dala poza Nim. Wiesz, że byłeś z dala obok Niego. Być może zawsze Go miałeś gdzieś w sercu. Ale wiecie, można mieć w sercu wartość, ale nie być z osobą. On chce, żebyś był z Nim i żebyś podążył za Nim. I to jest możliwe, aby to zrobić tylko wtedy, kiedy podejmiesz decyzję, aby być radykalnym w swoim życiu. Radykalność mówi o tym, jak bardzo tego pragniesz. I kiedy człowiek jest gotowy do podjęcia radykalnych decyzji, to oznacza, że jest poważny wtedy. Każda dziewczyna to wie, której chłopak się oświadczył. Bo nie chodzi tylko o to, żeby chodzić, tylko chodzi o to, żeby kiedy skończymy chodzić i zaczniemy żyć. To znaczy, kiedy powiesz jej teraz, chcę być z tobą. I kiedy ona słyszy, że to jest poważna decyzja, otwiera swoje serce i otwiera swoje życie. Tak samo też jest z Bogiem. Bóg czeka dokładnie na twoją decyzję. Jaka będzie twoja decyzja? Czy będziesz radykalny w stronę Jego powołania, czy też powiesz, a może jutro. Nie, Bóg chce, abyś podjął to dzisiaj. Pomódlmy się razem teraz. Ojcze, proszę Ciebie, abyś w mocy swojego ducha dotknął teraz ludzi, którzy tego słuchają. Tych, którzy są tutaj na miejscu i tych, którzy słuchają na żywo. W tych miejscach, w których są, Panie. Proszę Ciebie, abyś dał im odwagę do podjęcia radykalnych decyzji. Proszę Ciebie, Duchu Święty. Ta obietnica stoi w tym miejscu. Ona jest na drodze naszego powołania. Daj tym ludziom, którzy teraz słuchają tego, aby mogli rozpoznać swoje powołanie. Aby przestali tylko marzyć o swojej obietnicy, ale aby ruszyli w stronę powołania, wiedząc, że na tej drodze powołania jest wypełnienie ich obietnicy. Ojcze, modlę się, aby tak jak ten człowiek, który spotkał swoją żonę w miejscu, w którym nie spodziewał się, tylko dlatego, że poszedł za Tobą. Proszę Ciebie, aby ci wszyscy, którzy dzisiaj podejmą te radykalne decyzje, aby podążyć w stronę powołania, stanęli w tym miejscu wypełnienia obietnicy. Daj, Ojcze, dokładnie to odczucie, które miałem, kiedy stałem na brzegu, kiedy nagle zobaczyłem, że idąc za Tobą, Ty spełniasz marzenia. Że nie muszę iść za nimi, mogę tylko iść za Tobą i kiedy pójdę za Tobą, wszystko jest dokładnie w tym miejscu. Być może jesteś tutaj i czujesz, że nigdy nie byłeś w Jezusie, że nigdy nie byłeś jakby połączony z Nim. Chciałbym modlić się o Ciebie i chciałbym, abyś powiedział Bogu tak dzisiaj do swojego serca. Możesz nawet teraz stojąc powiedzieć: Ojcze, swoimi ustami powiedz to. Poproszę może cały Kościół, abyście modlili się ze mną. Nawet jeśli oglądasz nas, być może oglądasz nas po raz pierwszy i nigdy nie modliłeś się modlitwą o oddanie swojego życia Jezusowi i przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela. To jest moment dla Ciebie. Zaraz po tej modlitwie, jeśli modliłeś się taką modlitwą po raz pierwszy i po raz pierwszy Jezus wejdzie do Twojego serca na stałe, żeby zamieszkać. Nie odwiedzić Cię w niedzielę. Jezus nie chce nas odwiedzać w niedzielę i wyprowadzać się w poniedziałek. On chce wprowadzić się na całe życie do Twojego serca. On chce wprowadzić się do Twojego życia na stałe. Jeśli ta modlitwa będzie pierwszą taką modlitwą dla Ciebie, proszę Ciebie, abyś napisał mi SMS-a. W tytule napisz mi Jezus i będziemy kontaktowali się razem z Tobą. Jeśli jesteś tutaj i będziesz modlił się tą modlitwą po raz pierwszy, zaraz po modlitwie zapytam Ciebie, czy to było po raz pierwszy. Jeśli tak, podniesiesz swoją dłoń i powiesz w ten sposób też Jezusowi: tak, na trwałe. Pomódlmy się razem. Ojcze, przychodzę do Ciebie z głębokim pragnieniem, aby być częścią Twojego domu i Twojej rodziny. Przyciągnij mnie do siebie. Niech Twoja miłość przyciągnie mnie. Dzisiaj poddaję swoje życie Tobie. Przyjmuję Ciebie do mojego życia, abyś w nim został na stałe, jako mojego Pana i mojego Zbawiciela. Oddaję Ci siebie, wszystko, co mam, całe swoje życie. Prowadź mnie drogą powołania, abym mógł iść dalej za Tobą i wejść w miejsce obietnicy, którą Ty masz dla mnie.